Szczęść Boże! Ale czy Bóg w ogóle istnieje? Bo jeśli istnieje, to dlaczego pokarał nas Brownem? Brown po raz drugi dostał się do Sejmu. To dobry moment, aby przypomnieć jego medialno-polityczną karierę. W tym filmie przybliżę Wam poglądy Browna na najbardziej zapalne tematy. Będzie o Rosji, Ukrainie oraz, jak to mówi sam Brown, o państwie położonym w Palestynie. Będzie o spiskach, będzie o szczepionkach, będzie o religii, LGBT, interwencjach poselskich, groźbach śmierci, a szczurach i wielu innych rzeczach. Zanim jednak skoczymy na główkę w te odmęty szaleństwa, zrobimy sobie nudny, biograficzny wstęp. Pan Grzegorz Michał Braun urodził się w roku 67 w Toruniu. Znaczy to, że ma 56 lat. Studenckie lata Brauna przypadły na zmierzch PRL-u. I, zapamiętajcie tę chwilę, bo to będzie jedyny raz, kiedy wyrażę się o nim ciepło, zachował się w tych czasach przyzwoicie. Zaangażował się w działalność opozycyjną. Działał w antykomunistycznym ruchu happeningowym Pomarańczowa Alternatywa. Był zatrzymywany przez policję i rozpracowywany przez SP. Dorobił się nawet własnego biogramu w Encyklopedii Solidarności. Panie Grzegorzu, szacunek. Ojcem naszego bohatera jest reżyser Kazimierz Braun. Grzegorz poszedł w ślady ojca i, po ukończeniu studiów polonistycznych, sam chwycił za kamerę. Kręcił głównie filmy dokumentalne, choć w jego dorobku znajdziemy także serial obyczajowy Warto Kochać, emitowany swego czasu przez TVP. Przyglądając się jego filmografii, zauważymy pewną ewolucję tematów. Z początku więc są to niewiele mówiące tytuły dotykające tematów historii i sztuki. Ale im starszy Braun, tym bardziej jego twórczość zabarwia się bieżącą polityką oraz konserwatywną ideologią. Rok 2007, Tajny współpracownik Bolek. Film o kontaktach Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa. Rok 2010, Eugenika w imię postępu. Film udający rozprawę historyczną, a w rzeczywistości będący krytyką eutanazji, aborcji oraz technologii zapłodnienia in vitro. Rok 2015, Zamach Smoleński. Tytuł mówi wszystko. To był zamach, a nie katastrofa. Rok 2017. Luter i rewolucja protestancka. Film będący atakiem na protestantyzm. Rok 2021. Doktor Bodnar. Komu przeszkadza Amantadyna? Czyli spisek Big Farmy. Ale tę twarz Brauna już wszyscy znamy. A Braun jako polityk? Zaczął w roku 2007. Startował do Senatu z list UPR-u, pierwszej partii Korwina. Oczywiście się nie dostał. W roku 2010 nie dostał się także do Rady Miasta Wrocław. W roku 2010, co ciekawe, Braun zapisał się do Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, który ubiegał się o fotel prezydencki. Braun zapisał się do tego komitetu jeszcze przed pierwszą turą, czyli spośród wszystkich kandydatów, w tym takich jak Korwin czy Marek Jurek, nasz bohater uznał, że to Jarosław Kaczyński jest najlepszą opcją, którą chce firmować własnym nazwiskiem. Za rzadko mu się o tym przypomina. A w roku 2015 Braun sam spróbował swoich sił w wyborach prezydenckich. To z tamtego okresu pochodzi słynny już spot.
Jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem.
To również w tamtej kampanii Braun latał po telewizjach, zachwycał się plagiatami Sumlińskiego i jak zwykle majaczył coś o Żydach. Ale dostał wtedy niecały 1%. Rok 19 był dla niego najbardziej szczęśliwy. Najpierw zajął niezłe trzecie miejsce w wyborach na prezydenta Gdańska i zgarnął 12% poparcia. A potem były wybory parlamentarne, startował z list Konfederacji i został posłem. Resztę już znacie. Oto więc w skrócie ścieżka życiowa Brauna. To jednak nie biografia stanowi o fenomenie tego człowieka. Tym, co wyróżnia Brauna na tle innych polityków, jest zawartość jego czaszki. Zawartość tyleż barwna, co plugawa. Omówię dzisiaj bardzo dużo wątków. Żebyśmy się w tym wszystkim nie zaplątali, pogrupuję je w tematyczne sekcje. Najpierw skupimy się na folii, czyli na spiskowej mentalności Grzegorza. Mam dla Was wyzwanie. Wymieńcie jakąś popularną teorię spiskową, a ja Wam powiem, czy Braun w nią wierzy. Co tam mówicie? Zamach na World Trade Center? Proszę bardzo, według Brauna to operacja pod fałszywą flagą.
11 września 2011 roku.
Wielkie kłamstwo.
Wielkie kłamstwo.
Wielkie kłamstwo. Rząd federalny nie mówi prawdy o tym, co wydarzyło się tamtego dnia i nie trzeba długo szukać, żeby się tego doszukać. Jest fascynujące, że można na naszych oczach takie kłamstwo zbudować i podtrzymywać je, no i na tym budować cały wielki projekt polityczny.
bardzo proszę, żebyście przestudiowali sprawę ataków z 11 września 2001 roku. I te studia, niedługie, nie wymagające wielu tygodni pracy, no one pomogą wam uzmysłowić sobie, że na przykład w Pentagon nie uderzył wtedy żaden samolot, że siódma wieża World Trade Center zawaliła się tak jak dwie pierwsze, tak samo, chociaż żaden samolot nią nie uderzył, i tak dalej, i tak dalej. No mieliśmy do czynienia z ogromną operacją, prawda? World Trade Center się spaliło, stopiło, ani kawałek samolotu tam nie dało się odzyskać, ale znalazł się paszport jednego z zamachowców w tych ruinach, prawda? Otóż mamy do czynienia z ludźmi, którzy robią takie rzeczy. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy są w stanie takie rzeczy wymyślić, wyegzekwować, a następnie wyegzekwować lojalność i posłuszeństwo światowego systemu dezinformacji, tak żeby wersja oficjalna trzymała się.
Tak, Brown powiela bzdury amerykańskich szurów na temat zamachu z 2001. W Pentagon nie uderzył samolot? Uderzył w zachodnie skrzydło Pentagonu. Samolot nie uderzył w siódmą wieżę, a mimo to się zawaliła? Zawaliła się po tym, jak zawaliły się dwie pierwsze wieże i zasypały okolice szczątkami. Jeden ze szczątków uderzył w siódmą wieżę, wywołało to pożar i w konsekwencji zawalenie się budynku. No to może Smoleńsk? Kochani, przecież mówiłem, że on nagrał film o Smoleńsku. Oczywiście, że wierzy w te bzdury. Brown forsuje hipotezę, zgodnie z którą mieliśmy do czynienia z wielką mistyfikacją. Otóż słuchajcie, Tupolew, który miał lecieć z Warszawy do Smoleńska, prawdopodobnie do Smoleńska nie doleciał. Tak, wiem. W Smoleńsku leżał wrak jakiegoś samolotu. Ale skąd wiemy, że to wrak tego samolotu, a nie jakiegoś zupełnie innego, podłożonego przez spiskowców?
No cóż, ciągle i uparcie nie stawia się tam pytań najważniejszych. Jakiego kalibru pytania są najważniejsze? No chociażby takie pytanie, czy szczątki wraku, które pokazano nam na pobojowisku smoleńskim, a pokazano za pośrednictwem mediów, prasy, telewizji, internetu, otóż czy są to szczątki tego samego płatowca, Tu-154M, który 10 kwietnia 2010 roku rankiem miał wystartować z okęckiego lotniska. Mówię miał wystartować, bo no cóż, pokazano wprawdzie fragmenty nagrania z jednej z kamer lotniskowych. Z dużej odległości widzimy sylwetki ludzi, którzy do tego samolotu wchodzą. No ale prawda taka, że nie wiemy, kto ostatecznie wchodzi i nie wiemy, dokąd ten samolot odlatuje.
Przeciętny szur oskarżał o zamach smoleński Putina. Jednak Brown nie lubi przeciętniactwa. Nawet kwestia sprawstwa jest u niego bardzo alternatywna.
Nie wiem, kto wiedział, kto nie wiedział. Wiem tylko, że wskazywanie Moskwy jako jedynego centrum, które miałoby odpowiadać za przeprowadzenie zamachu warszawsko-smoleńskiego, jest wersją dla naiwnych, obliczoną na dobry odbiór ze strony tych Polaków, którzy bardziej nienawidzą Rosję niż Polskę kochają.
Pan generał Petreusz w roku 2010 na parę dni ledwie przed zamachem warszawsko-smoleńskim odwiedza Warszawę. Pan generał Petreusz jest bowiem amerykańskim generałem i odwiedza on Warszawę w ostatnich dniach swojego życia. Świętej pamięci Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej, odznacza amerykańskiego generała Petreusza. Sądzę zatem, że wręczenie tego odznaczenia było zalegendowaniem pobytu Petreusza w Warszawie. Może operacja służb amerykańskich w jakiś sposób współgrała z tym, co miało się rozegrać 10 kwietnia 2010 roku, czy tym raczej, co miało wyjść na jaw 10 kwietnia 2010 roku. I tak źle, i tak niedobrze. Czy Petreusz był po stronie napastników czy obrońców? Tak źle i tak niedobrze.
Tak oto Brown sugeruje nam, że Amerykanie mogli nam zabić prezydenta. Zauważcie, jak kulawa jest logika Browna. Brown najpierw zakłada, że wszystko było już wcześniej ukartowane i doszło do zamachu, a skoro doszło do zamachu i na chwilę przed 10 kwietnia amerykański generał pojawił się w Polsce, to znaczy, że generał mógł mieć z tą operacją jakiś związek. Albo jako sojusznik, albo jako napastnik. Jednak prawdziwość przesłanek należy udowodnić przed tym, nim wyprowadzi się z nich wniosek. A Brown tego nie robi. On zakłada z dupy, że zamach był, a potem, na bazie tej wątpliwej przesłanki, buduje całe rozumowanie. W ten sposób można udowodnić wszystko. No dobra, to zatem Ameryczka mogła odpowiadać za zamach. Kto jeszcze?
Sami państwo widzicie, sami słyszycie, że rzeczywiście sprawy musiały zajść dość daleko, jeżeli tym samym głosem mówią media Adama Michnika z jednej i Adama Lipińskiego z drugiej strony. Jeżeli wzajemnie się oklaskują, prawda? Premier odpowiedzialny za zamach smoleński, współuczestnik tej zbrodni stanu, tak? A z drugiej strony lider opozycji, który stracił tam brata.
Tak. Według Brauna winny zamachu jest Tusk, bo to on wtedy był premierem. Zauważcie, że nawet kiedy rzecz działa się na terenie Rosji, to i tak głównym winowajcą nie jest jego ekscelencja Putin. Zawsze muszą to być Żydzi, Ameryczka i Tusk. Braun zapędził się w tych teoriach tak daleko, że kiedy ktoś spytał, czy może wobec tego Lech Kaczyński nie zginął 10 kwietnia, zresztą posłuchajcie sami.
Czy uważam za wykluczone, że Lech Kaczyński w istocie nie zginął 10 kwietnia 2010 roku? W świetle tego, co powiedziałem państwu wyżej, proszę państwa, niczego nie da się wykluczyć w tym świecie pełnym złości i przeciwności. Pokazują nam w telewizorze różne rzeczy i zawsze niestety musimy brać pod uwagę to, że może być realizowana wobec nas jakaś wielka operacja dezinformacyjna.
Tak jest. Nie da się wykluczyć, że Lech Kaczyński przeżył. Kaczyński polskim Elvisem. Negowanie śmierci znanych osób to stały motyw w twórczości Brauna. Miesiąc po pogrzebie Adamowicza Braun sugerował, że może prezydent Gdańska sfingował własną śmierć.
Dramatyczne, być może tragiczne zniknięcie poprzedniego prezydenta miasta Gdańska. Używam celowo słowa zniknięcie, dlatego że ta sprawa do dziś pozostaje przecież niewyjaśniona.
Jakie jeszcze znacie teorie spiskowe? Lądowanie na Księżycu? Lądowanie na Księżycu negował Tomasz Stala, który miał jedynkę na liście Konfederacji z poparcia Brauna. Sam zaś Braun, no, nie powiedział tego wprost, ale patrzcie na to. Jakiś szur zasugerował na Twitterze, że lądowanie na Księżycu to mistyfikacja, a Braun podał jego tweeta dalej z wiele mówiącym okiem perskim jako komentarzem. Braun uważa globalne ocieplenie za spisek klimatologów.
Gdzie jest dezinformacja? No na przykład tam, gdzie się uczy dzieci o globalnym ociepleniu. A gdzie jest demoralizacja? No tam, gdzie ideologia gender jest sączona na różne sposoby, tak jak ostatnio w tej konwencji antyprzemocowej.
Co proponują licealiści? Proponują jakąś świecką wiarę, poprawność polityczną. Jakiś erzac, to właśnie nie jest wiedza, to jest taki system quasi-religijny. Globalne ocieplenie, sortowanie śmieci, tolerancja, której nauczają sodomici.
Musi to być bardzo szeroko zakrojony spisek, bo aż 99% klimatologów zgadza się co do tego, że przyczyną obecnego ocieplenia jest człowiek. Jednak najwięcej teorii spiskowych Braun wyprodukował na temat Żydów. W momencie, kiedy pisze scenariusz tego filmu, rozgrywa się wielka draka. Braun chwycił za gaśnicę i zgasił nią w Sejmie świece chanukowe. W trakcie tego aktu wandalizmu zaprószył całe piętro proszkiem z gaśnicy. Spryskał także twarz jednej kobiecie, co zagrażało jej zdrowiu. Według informacji prasowych trafiła ona później do szpitala. Doszło do ewakuacji budynku, a incydent odnotowały największe światowe media. Następnie Braun wszedł na mównicę sejmową i zaczął usprawiedliwiać swój występek tym, że przerwał akt satanistycznego kultu.
Jak rozumiem, przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście państwo świadomi przesłania treści tego aktu zwanego niewinnie świętami.
Panie pośle, bardzo proszę odnieść się do słów, które pana dotyczyły, jeżeli pan wypowiada się w trybie sprostowania.
Panie marszałku, przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego triumfalizmu.
Bardzo.
To ciekawe przemyślenia, bo Jezus, którego Braun widziałby jako króla Polski, sam brał udział w Hanuce. Czy Jezus czcił szatana? Jednak Braun powoływał się na słowa wielkich teologicznych autorytetów. Polecał filmy polskiego Żyda Adara Blumensteina, który objaśniał nam korzenie tego święta. Braun uwierzy w najbardziej ordynarną bzdurę, o ile potwierdzi ona jego uprzedzenia. Adar Blumenstein nie jest żadnym Żydem. To jest były działacz korwinistycznej młodzieżówki, zwolennik Konfederacji, który gra w niskobudżetowych filmach. Dosłownie jakiś 20-letni kuc doczepił sobie pejsy i udaje od lat ortodoksyjnego Żyda, głosząc antysemickie teorie spiskowe jak ta, że Żydzi chcą się zainstalować w Ukrainie. Tytanie intelektu z Konfederacji łyknęli szytą tak grubymi nićmi mistyfikację. Nie tylko Braun, ale też Sośnierz, który powoływał się na Adara w Polsacie. Sośnierz już przeprosił za to, że jest pelikanem, ale Braun nie splami się przeprosinami. To nie w jego stylu. Jak to ujął wybitny twitterowy myśliciel Bogdan Kopyto? Nie nabrał się na COVID, nie nabrał się na globalne ocieplenie, nabrał się na kuca z doklejonymi pejsami. Wielu obserwatorów polityki było zdumionych kaśnicowym wyskokiem Brauna, a ja nie byłem. Braun nie powiedział niczego nowego. Braun przynajmniej od kilkunastu lat pluje antysemicką żółcią, rozpowszechnia kuriozalne teorie spiskowe o Żydach, więc błazenada z kaśnicą była logiczną konsekwencją jego dotychczasowej działalności. Braun uważa Żydów za największych wrogów narodu polskiego i wszędzie widzi ich knowania.
Żydzi są wrogami Polski, polskiej niepodległości, narodu polskiego. Z ich perspektywy horyzont zdarzeń to jest wrogie przejęcie terytorium. Miejcie Państwo świadomość, że w zamyśle naszych wrogów jesteście Cheyennami z filmu Johna Forda Jesień Cheyennów i właśnie już pakujecie się i ruszacie raźnie na piechotkę do rezerwatu, który wam wyznaczono. Rezerwatu indiańskiego, z którego będzie się wybierać od czasu do czasu chętnych lokajów, jakichś właśnie dopuszczanych do tego, żeby pełnili na przykład odpowiedzialne funkcje pucybutów, których Żydzi będą jednak mimo wszystko potrzebować, prawda? Każdy od czasu do czasu potrzebuje mieć wylizane buty i do tego Polacy się świetnie nadadzą.
Braun uważa, że odważni naukowcy, którzy zajmują się tematyką żydowską, przypłacają to życiem.
Tak się waham, czy dopowiedzieć, że no, miałem na myśli śmierć cywilną, ale jednak żyjemy w kraju, w którym jest od paru lat na tamtym świecie pan doktor Ratajczak, tak? I wiadomo, co się z nim wyrabiało. Wiadomo, jaki walec go rozjechał, jak gwiazda śmierci go ostrzelała, nie oszczędzając. I niewątpliwie ma to związek z jego przedwczesnym przeniesieniem się na tamten świat, nie wnikając w okoliczności, których możemy nie dociec. I z tego drwina...
Dariusz Ratajczak, o którym mówił Braun, negował zabijanie Żydów w komorach gazowych w Auschwitz. Został uznany przez sąd za kłamcę oświęcimskiego. A w jaki sposób zginął? Braun sugeruje tutaj coś niecnego. Okoliczności, których możemy nie dociec. Nie musimy dociekać. Sekcja zwłok wykazała, że Ratajczak zginął w wyniku zatrucia alkoholowego. Braun w sposób wybiórczy cytuje Talmud oraz pojedynczych rabinów, aby przedstawić judaizm jako religię rasistowską albo wręcz satanistyczną. Wytykał mu to w dyskusji Tomasz Terlikowski.
Powiem tylko tyle, że jednak będę się spierał na temat tego, czy Żydzi nas uważają za podludzi, czy nas nie uważają, ponieważ to, że jeden rabin tak powiedział, jeszcze nic nie oznacza. Ja zupełnie celowo rozpocząłem od odpowiedzi na pytanie, czym jest judaizm, ponieważ nie ma i nigdy nie było jednego judaizmu. W związku z tym to, że jakiś rabin coś powiedział z perspektywy żydowskiej, znaczy tyle, że jeden rabin coś powiedział. Inny rabin powiedział coś zupełnie innego. Znajdziemy rabinów choćby Abrahama Joshua Heschela, który mówił zupełnie co innego. Znajdziemy myślicieli żydowskich, którzy mówili to i którzy mówili co innego. I wybranie wyłącznie tych, którzy nam pasują do tezy, jest po prostu nieuczciwe. Sformułowanie,
proszę,
wszyscy
ciszę.
Żydzi przypisują gojów do sfery przyrody nieożywionej czy ożywionej, jest kłamstwem po prostu i trzeba to powiedzieć zupełnie wprost. Bo ja naprawdę jestem w stanie przytoczyć dziesiątki rabinów i dziesiątki fragmentów z Talmudu, które mówią zupełnie, czy setki, zupełnie co innego i które są w nieustającej polemice z tamtymi tezami. To mniej więcej tak, jakby teraz ktoś po tej dyskusji, która była bardzo, powiedziałbym, różnorodna, sformułował tezę, no wiadomo, no polska prawica cała twierdzi, że za chwilę będzie judeopolonia. No nie cała tak twierdzi, tylko na tym panelu taką opinię sformułował Grzegorz Braun. Ja mam do państwa pytanie, czy państwo kiedyś mieli w rękach Talmud? Czy kiedykolwiek go czytaliście? Otóż jest to książka, księga, czy wiele ksiąg, wiele tomów księgi, która jest zapisem nieustającej debaty. Jest teza i jest antyteza. Ona jest cały czas dialogowana. Znajdziecie państwo w tej księdze potwierdzenie każdej tezy i bardzo często natychmiast jej zaprzeczenie, ponieważ ona jest księgą dialogiczną. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o polemikę żydowsko-chrześcijańską, to polemika żydowsko-chrześcijańska trwa po obu stronach od pierwszych wieków chrześcijaństwa. I jak państwo bardzo chcecie, to ja oczywiście zrobię wypis tekstów antychrześcijańskich przez autorów żydowskich, ale równie mocną listę tekstów możemy zrobić tekstów chrześcijańskich, antyżydowskich, do bólu. Oczywiście jest element plemienny w judaizmie. Tak, ponieważ jest to religia, która ukształtowała się na pustyni w konkretnej plemiennej rzeczywistości, ale jest to również religia, która obok chrześcijaństwa, często w opozycji do chrześcijaństwa, ale próbowała osiągnąć uniwersalizm. Nie wiem, czy państwo macie świadomość, ale historycznie judaizm był religią misyjną. W judaizmie jest również element uniwersalistyczny, a w chrześcijaństwie czasem u niektórych autorów znajdziemy elementy plemienności. Znajdziemy, bo na potwierdzenie swojej tezy, jak postawimy jasną tezę, Żydzi są plemienni, a chrześcijanie są uniwersalni, znajdziemy dowód. Ale jak postawimy odwrotną tezę, chrześcijanie są plemienni, a Żydzi są uniwersalni, to też je udowodnimy.
Niedawno, w lipcu, Sejm ustanowił rok 24 rokiem rodziny Ulmów. Rodziny, która zasłynęła ratowaniem Żydów w trakcie okupacji hitlerowskiej. Braun ogłosił wówczas votum separatum. Uznał zachowanie rodziny Ulmów za sprzeczne z zasadami naszej cywilizacji. Braun wyznaje teorię spiskową pod nazwą Judeopolonia. Ta teoria zakłada, że Żydzi chcą utworzyć swoje państwo na terenie Polski, ponieważ Izrael jest dla nich za ciasny lub zbyt niebezpieczny z powodu wojen z sąsiadami.
Tak, Żydzi instalują się z wszystkimi szykanami w Europie Środkowej. Proszę państwa, spójrzcie na to w ten sposób, tak praktycznie. Oni muszą mieć jakiś alternatywny centralny bunkier dowodzenia i alternatywne silosy, w których złożą część tych swoich bomb atomowych, których w ogóle nie posiadają, prawda? I Izrael jest na to za mały. A zatem nie chodzi w Polsce o to, żeby jeździć tylko po Polakach i żeby robić im ciągle jakieś przykrości. Chodzi o przejęcie terytorium.
Według Brauna ten proces już trwa. Żydzi przenoszą się do Europy Środkowej, a w szczególności do Polski.
No i cóż, i w tej sytuacji desant żydowski na Europę Środkową różnymi środkami lokomocji, że tak powiem. Nie wszyscy na spadochronach, prawda? Tym niemniej ten desant się dokonuje. Sytuacja Polski i sytuacja całej Europy Środkowej moim zdaniem streszcza się w zamierzeniach tych scenarzystów, tych planistów. Moim zdaniem to się streszcza w takim kształcie kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym.
Państwo żydowskie już osiągnęło fazę przenoszenia do Polski tak istotnych aktywów politycznych, że muszą to bezpośrednio nadzorować najwyżsi przełożeni.
Braun nawet wskazał możliwe lokalizacje, gdzie Żydzi mogą się ukrywać. Według Brauna tajnym żydowskim bunkrem dowodzenia miał być, uwaga, akwapark w Mszczonowie. Serio, powiedział tak w wywiadzie dla warszawskiej gazety, gazety notabene, która jest antysemickim ściekiem. Poza akwaparkiem Braun typował także centralny port komunikacyjny.
Nawet ten portal tłumaczy swoim czytelnikom, że to jest bardzo dobry pomysł, ten centralny port komunikacyjny. Więc jeżeli coś jest tak dalece niekontrowersyjne, to mnie zapala się zielona lampka. Ja się zakładam, że to tam. Że to tam Stanisławów Baranów w tej okolicy wytypowano gdzieś lokalizację alternatywnego bunkra dowodzenia, wybraną, zaakceptowaną właśnie przez zieloną i niebieską bezpiekę państwa położonego w Palestynie. I to tam mają być przeniesione, dyslokowane jakieś istotne aktywa militarne i polityczne państwa położonego w Palestynie.
Macie więc w skrócie teorię spiskową Brauna. Żydzi chcą zrobić w Polsce drugi Izrael i zapędzić Polaków do rezerwatu. Tak mówi poseł na Sejm RP, który niedawno uzyskał reelekcję. Nie ograniczymy się jednak do pustego śmiechu. Wejdziemy głębiej w głowę reżysera i zbadamy, jakie przesłanki zaprowadziły go do takich wniosków. Zanim to zrobimy, musimy pamiętać o jednym. Jak głosi pewna mądra sentencja, nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów. Teza Brauna jest nadzwyczajna, więc i dowody muszą być wyjątkowo silne. Inaczej będzie to teoria spiskowa na poziomie jaszczuru ludzi, którzy władają światem. No więc patrzcie na te potężne dowody. Aby uwiarygodnić swoją teorię spiskową, Braun powołuje się na cytat z Kissingera.
Jeszcze parę lat temu dziwiliśmy się bardzo, kiedy pan Henry Kissinger powiedział: za 10 lat Izrael nie będzie istniał.
Rozumiecie, Izrael zaraz przestanie istnieć, więc Żydzi będą musieli sobie znaleźć inną miejscówę. Z tym cytatem są jednak dwa problemy. Pierwszy, Kissinger miał wypowiedzieć te słowa w roku 2012, czyli Izrael miał przestać istnieć rok temu. Jak ostatnio sprawdzałem, to nadal istniał. I nie, to, że trwa tam teraz 20 wojna w historii tego regionu, nie znaczy, że Izraela już nie ma. Ale drugi problem z tym cytatem jest znacznie poważniejszy. Otóż ten cytat jest fałszywy. Wymyśliła go amerykańska dziennikarka w kolumnie plotkarskiej portalu New York Post. Biuro Kissingera zdementowało tę informację. Braun wie, że to zostało zdementowane, ale według niego to jeszcze bardziej potwierdza jego tezę. Ot, logika. No ale to nie jedyny powód. Braun powołuje się także na historię. Przenieśmy się do roku 1914. Mapa Europy wygląda wtedy tak. Wybucha pierwsza wojna światowa. Niemcy chciały zdominować Europę Środkowo-Wschodnią. Powstał projekt Mitteleuropa, obszar niemieckiej dominacji w tym regionie. W roku 1914 grupa niemieckich Żydów na czele z Maxem Bodenheimerem zaproponowała, aby utworzyć na ziemiach polskich Federację Wschodnioeuropejską. Miało to być państwo buforowe między Niemcami a Rosją. Zamieszkiwać je mieli Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Łotysze, Estończycy, Niemcy oraz Żydzi. Żydów miało być tam 6 milionów, czyli stanowiliby mniej niż 1/4 ludności. Ten pomysł szybko stał się niepopularny wśród niemieckich oficjeli oraz wśród syjonistycznych kolegów Bodenheimera. Różni liderzy syjonizmu krytykowali ten projekt jako niebezpieczny i niepraktyczny i szybko go porzucono. A w roku 1916 Niemcy i Austro-Węgry zapowiedziały powstanie marionetkowego Królestwa Polskiego. I to koniec historii. Była sobie 100 lat temu jakaś grupka Żydów w Niemczech, wpadła na pomysł, którego nikt nie wziął na serio, pomysł umarł po roku i nikt już do niego nie wraca. No, nikt poza Braunem, który wraca do niego na każdym swoim wykładzie, kiedy straszy nas judeopolonią. Według Brauna Żydzi tego pomysłu nie porzucili i puszczają nam tak zwane balony próbne. Są to działania, które mają stanowić badanie gruntu pod tę operację. Jakie to są działania?
Izrael jest na to za mały. A zatem nie chodzi w Polsce o to, żeby jeździć tylko po Polakach i żeby robić im ciągle jakieś przykrości. Chodzi o przejęcie terytorium. I w związku z tym wszystkie akcje, balony próbne w rodzaju tam akcji artystycznej, ruch renesansu żydowskiego w Polsce, balony próbne w rodzaju artykułu Seweryna Aszkenazego, mecenasa judaizmu reformowanego w Polsce sprzed 2 lat, czy 1,5 roku artykuł, że wszędzie Żydom źle w świecie, ale w Polsce będzie dobrze, bo mamy takie piękne tradycje. Akcja Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN. To jest instalowanie się na naszym terytorium innego państwa.
Czyli mamy 3 potężne balony próbne. Pierwszy balon, artykuł Seweryna Aszkenazego. Ten mieszkający w Polsce przedsiębiorca napisał w roku 14 artykuł dla jednej żydowskiej gazety. Artykuł pod tytułem Polska jest obecnie najbardziej bezpiecznym miejscem w Europie dla Żydów. Do tego artykułu odnosi się Braun. Aszkenazy krytykuje tam antysemityzm we Francji, Niemczech, Austrii i Włoszech i chwali Polskę jako gościnny kraj dla Żydów. Wydawałoby się, że to niewinny i w sumie miły artykuł, ale nie wtedy, kiedy jesteś Braunem. Dla Brauna cokolwiek zrobi Żyd, to zrobi źle. Jeśli Żyd krytykuje Polskę, to znaczy, że nienawidzi Polski. A jeśli Żyd chwali Polskę, to też jej nienawidzi. Chce przejąć jej terytorium i zagnać Polaków do rezerwatu. Dodam jeszcze, że Aszkenazy nie jest w żaden sposób powiązany z rządem Izraela. Mało tego, on Izrael ostro krytykuje. Mówi, że wstydzi się za Izrael. Chwilami Aszkenazy brzmi jak sam Brown. Oto przykładowe wypowiedzi Aszkenazego. Otwarcie mówię, że coraz częściej wstydzę się za rządzących Izraelem. Izrael nie ma prawa wtrącać się do prawodawstwa rządu polskiego. Gratuluję polskiemu rządowi tego, że doprowadził do powstania ustawy o IPN. Oczywiście chodzi również o pieniądze, bo możliwość oskarżenia Polaków o Holokaust to również możliwość wyciągania odszkodowań i restytucji mienia. Dzięki tego typu wypowiedziom Aszkenazy stał się bohaterem prawicowych portali. I tego właśnie człowieka Brown oskarża o to, że uczestniczy w niecnym planie utworzenia na terenie Polski judeopolonii. To jest po prostu obrzydliwe. Drugim balonem próbnym była według Brauna akcja artystyczna Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce. Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce do dzisiaj pojawia się w wynurzeniach Szurów, więc wzięły się za niego portale fact-checkingowe, takie jak Demagog i Fake News. Czym jest zatem ten tajemniczy ruch? Nazwa sugeruje nam jakąś złowrogą organizację polityczną. Tymczasem ten ruch był projektem artystycznym. W skrócie, izraelska artystka Yael Bartana nakręciła 3 filmy fabularne. W tych filmach grał Sławomir Sierakowski. Tak, ten typ z Krytyki Politycznej. Sierakowski grał w tym filmie przywódcy ruchu i apelował o powrót 3 milionów Żydów do Polski oraz o to, żeby ustanowić hebrajski drugim językiem urzędowym w Polsce. Te postulaty znalazły się w manifestie ruchu, który miał swoją stronę i istniał na potrzeby tych filmów jako część szerszej akcji artystycznej. Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce był zatem organizacją powiązaną z trylogią filmową jednej artystki, nie był w żaden sposób powiązany z rządem Izraela, nie przekształcił się też w żaden ruch polityczny ani społeczny. To była część projektu artystycznego, który miał wzbudzić dyskusję na temat relacji polsko-żydowskich. Jak to sztuka? Inicjatywa zakończyła się w roku 2012. W grudniu 2012 roku ruch zamieścił ostatni post na Facebooku. Notabene, profil ruchu obserwuje 1600 osób. Potężna siła, a strona ruchu już nie działa. Nikt o tym ruchu nie pamięta poza Szurami. A trzeci balon próbny według Brauna to Muzeum Polin, czyli Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Bo wiecie, to, że tworzy się muzeum na temat mniejszości narodowej, która stanowiła dawniej ponad 10% ludności kraju i trwale zapisała się w kulturze, jest czymś bardzo dziwnym i musi stanowić badanie gruntu pod wrogie przejęcie terytorium Polski przez Żydów. Kiedy indziej Brown przyczepił się także do innego muzeum. Otóż nie tylko Muzeum Polin stanowi element planu zagnania Polaków do rezerwatu. To samo dotyczy Muzeum Auschwitz. I to są wszystkie dowody Brauna. Podsumujmy. Żydzi chcą przejąć terytorium Polski i zagnać Polaków do rezerwatu, ponieważ 100 lat temu grupka niemieckich Żydów chciała mieszkać w Polsce, ponieważ jeden polski Żyd pochwalił Polskę w zagranicznej prasie, ponieważ Kissinger powiedział, że Izrael zniknie w ciągu 10 lat, chociaż tak nie powiedział, ponieważ jedna artystka zrobiła jeden projekt i ponieważ istnieje Muzeum Polin oraz Muzeum Auschwitz. To wszystko świadczy niezbicie o tym, że Żydzi chcą utworzyć judeopolonię, a władze polskie cicho z nimi współpracują i zgodziły się na to, by Żydzi mieli centralny bunkier dowodzenia gdzieś pod CPK albo w akwaparku w Mszczonowie. Przypadek Brauna jest bardzo pouczający. Pokazuje nam, jak można uwieść ciemny motłoch wyszukanym słownictwem oraz staranną dykcją. Kiedy przedstawiłem tę teorię w 2 zdaniach, bez zbędnych ozdobników stylistycznych i anegdotek, to zabrzmiało to absurdalnie i nawet idiota by tego nie kupił. Jednak Brown mówi to samo, za pomocą 100 pokręconych zdań, używa przepięknych, archaicznych zwrotów, hipnotyzuje publikę erudycją oraz radiowym głosem i nikt nie widzi tego, że ma do czynienia z szaleńcem. Zakończmy wątek Izraela i przenieśmy się do Rosji oraz do Ukrainy, bo to powiązany temat. Brown często musi się mierzyć z oskarżeniami o to, że jest rosyjskim agentem. Ja nie będę go o to oskarżał. Nie mam na to dowodów. Na szczęście istnieje określenie na osobę, która sprzyja polityce wrogiego państwa nie z chęci zysku, tylko z głupoty i ideologii. Nazywamy takie osoby pożytecznymi idiotami. Czy Brown jest pożyteczniakiem Rosji? Czy Brown nienawidzi Ukrainy, co wpisuje się w narrację rosyjską? Prześledźmy jego aktywność w tych tematach. Zacznijmy od pewnych starych wypowiedzi Brauna.
Obawiam się, że jeśli ktoś źle życzy Polsce, a takich nie brakuje, to ktoś taki, no ja na miejscu takiego ktośa, to bym na przykład się rozejrzał za tym, jakby tu można cudzymi rękoma sprawę rozwiązać. No i na przykład tak narzuca się sam pierwszy taki pomysł, że przekierowanie na siebie wzajemnie Majdanu Polskiego i Majdanu Ukraińskiego. Przekierowanie na siebie wzajemnie pewnych resentymentów polskich patriotów, ukraińskich szowinistów. O, to mogłoby być bardzo dobre narzędzie ostatecznego rozwiązania kwestii, tak polskiej, jak i ukraińskiej. I obawiam się, że to może być grane w którymś momencie.
Bardzo mądre słowa, prawda? Napuszczać na siebie Polaków i Ukraińców mógłby tylko ktoś, kto życzy Polsce źle. A tu inna zaskakująca wypowiedź o stosunkach polsko-ukraińskich.
Jeśli ktoś dzisiaj w Polsce myśli, że to jest dobra okazja, powiem wprost, żeby wrócić do Lwowa. Tak, o, Ukraina się rozpadnie i my wtedy, panie, będzie Polska od pierwszego. No to, niewątpliwie jest propaganda, która prowadzić będzie do wzajemnego, zaciekłego zajęcia się sobą Ukraińców i Polaków, co będzie miało ich znieczulić na rozmaite inne operacje, które zostaną dokonane na tych krajach, prawda? Jestem przekonany, że jeżeli mamy wracać do Lwowa, to wyłącznie na tej zasadzie, że jak dzisiaj to bardzo trafnie kolega sympatyczny mi taką formułę podpowiedział i ona bardzo mi się spodobała, więc ją tutaj powtórzę. Niech do tego dojdzie, że Polacy wykupią pół Lwowa, że Polacy wykupią połowę kamieniczek przy lwowskim rynku, a w tym samym czasie niech się Ukraińcy tak wzbogacą, żeby wykupić połowę kamieniczek w Przemyślu i ćwierć rynku krakowskiego. I proszę bardzo, niech będą tak zasobni, bogaci, niech się tak dorobią, między innymi na kontaktach tych prawdziwych, autentycznych kontaktach, jakie można zadzierzgnąć, wyłącznie dokonując wymiany towarowo-pieniężnej, prawda?
Tak, kiedyś Braun nie pluł aż tak żółcią w kierunku Ukrainy, ale potem zaczęło mu się coraz bardziej odklejać. Oto jak przebiegała ewolucja geopolitycznej myśli Brauna. W lutym 14 roku Rosja anektowała Krym. W sierpniu 14 roku Braun udzielił wywiadu dla antysemickiego ścieku Gazeta Warszawska. Stwierdził tam, że wojnę w Ukrainie wywołało USA, a Rosjanie, cytuję, znajdują się w tej aktualnej rozgrywce w defensywie. Inicjatywa strategiczna, którą było wywołanie wojny ukraińskiej, leży po stronie Imperium Amerykańskiego. Rosja, która napadła na Krym, w rzeczywistości się broni. Klasyk rosyjskiej propagandy. W tym wywiadzie oczywiście Braun apelował, by Polska w żaden sposób nie mieszała się w ten konflikt. W międzyczasie Braun wściekle atakował Amerykę. W roku 15 nazwał obecność korpusu NATO w Polsce zdradą stanu. Jak myślicie, komu zależy na tym, by Polska osłabiła więzi z NATO? W roku 18 Braun spotkał się w Moskwie z Leonidem Świridowem, dziennikarzem, który 3 lata wcześniej został wydalony z Polski w związku z oskarżeniami o szpiegostwo na rzecz Rosji. Bardzo mało się o tym mówi. Spotkanie z rosyjskim szpiegiem w kraju szpiega. Czy Braun został wtedy zwerbowany? Czy może spotkanie miało charakter jednotowarzyski? Możemy tylko zgadywać. Także w 18 roku Braun wydalił następującą myśl. Ukraina to fikcja i to fikcja niebezpieczna. Fikcja niepodległego państwa jako cywilizowanego partnera i fikcja suwerennego narodu, z którym można trwale normalizować sąsiedzkie relacje. Czas najwyższy rozstać się z tym naiwnym wyobrażeniem, jeśli nam życie miłe. Wyobraźmy sobie, że jakiś niemiecki polityk pisze: Polska to fikcja i to fikcja niebezpieczna. Jaka byłaby reakcja konfiarzy i samego Brauna? Braun zatem przynajmniej od kilku lat pluł na Ukrainę i powielał rosyjską propagandę. Robił to jednak z doskoku, bo tak to głównie zajmował się Żydami. Ale potem przyszedł rok 22. Rosja zaczęła pełnoskalowo wojnę z Ukrainą. A Braun? Cóż, też zaczął pełnoskalowo wojnę z Ukrainą. Ledwie pojawili się w Polsce pierwsi uchodźcy, a Braun zaczął zniechęcać wszystkich do pomocy potrzebującym. Nazywał pomaganie uchodźcom grzechem, bo przecież pomagać trzeba w pierwszej kolejności rodakom. A poza tym za tym wszystkim pewnie stoją Żydzi. Zorganizował akcję Stop Ukrainizacji Polski. Wraz z członkami swojej partyjki jeździł po całej Polsce i szczuł na Ukraińców, bredząc, że Polacy są obywatelami drugiej kategorii we własnym kraju. Te spędy miały mizerną frekwencję. Bywało, że dosłownie nikt na nie nie przychodził. Jednak były one omawiane przez rosyjską telewizję, która przedstawiała je jako część jakiegoś silnego ruchu społecznego. Może o to chodziło? Braun zorganizował także posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw ukrainizacji Polski. Paneliści przekonywali nas, że Rosja nie jest naszym wrogiem oraz że Ukraińcy przenoszą choroby. Najbardziej jednak puściła się poręczy panelistka Halszka-Bielecka, która jest powiązana z Ordo Iuris. Stwierdziła ona, że ukraińskie licealistki marzą o zostaniu prostytutkami i musimy chronić polskie dziewczęta przed tymi szkodliwymi wzorcami.
Kobiet warto również zauważyć jeszcze jeden bardzo niepokojące zjawisko, że na Ukrainie prostytucja jest również popularna wśród kobiet niepełnoletnich, dziewczynek. Szacuje się nawet, że co czwarta licealistka marzy o tym, aby zostać prostytutką. To są wzorce, których nie możemy tutaj przeszczepić na grunt polski i też trzeba mieć to na uwadze, aby tutaj z jednej strony uchronić te kobiety ukraińskie, ale z drugiej strony również chronić polskie dziewczynki, żeby ten model nie zakorzenił się. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Do głosu wraca pan redaktor Leszek Szymowski.
Braun ożywił się także z tematem Stepana Bandery i Wołynia. Na początku wojny, w trakcie narodowego zrywu, kiedy Polacy naprawdę zachowali się przyzwoicie i rzucili się do pomocy, Braun robił co mógł, aby skojarzyć napływających uchodźców ze zdarzeniami sprzed 80 lat. Braun, jako jedyny poseł, głosował przeciwko uchwale w sprawie solidarności z Ukrainą, głosował przeciwko uchwale upamiętniającej wielki głód w Ukrainie i głosował przeciwko akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Braun pojechał do Berlina, gdzie spotkał się z przedstawicielami partii Alternatywa dla Niemiec, jawnie antypolskiej, rewizjonistycznej partii, której członkowie chwalili dokonania Wehrmachtu oraz kwestionowali kształt obecnej granicy z Polską, oraz oczywiście partii prorosyjskiej i prawdopodobnie infiltrowanej przez rosyjski wywiad. Wiemy bowiem, że doradca polityka AfD kontaktował się z agentem FSB. Na tym spotkaniu Braun razem z niemieckimi kolegami namawiał do zniesienia sankcji nałożonych na Rosję. Kiedy dziennikarze spytali Brauna o to, czy Putin jest zbrodniarzem, to powiedział, że nie spieszy się z etykietkowaniem. Ten sam Braun, który nazywał zbrodniarzem Niedzielskiego. Nie brakło też humorystycznych akcentów. Jakiś geniusz z jego partii kręcił aferę o burgery Bandera w norweskim McDonaldzie. Banderyzm wkracza do McDonald's. Nazwa, oczywiście, pochodziła od sosu salsa Bandera i nie miała nic wspólnego ze Stepanem Banderą. Braun jednak podał tego tweeta dalej. Braun skumał się z jawnym rosyjskim trolem Wojciechem Olszańskim, czyli Jaszczurem. Kiedy Olszański zorganizował antysemicki marsz, w trakcie którego spalił status Kaliski, to Braun poręczył za niego w sądzie. Braun pojawiał się także na spędach kamratów. Kiedyś u Szura Marcina Roli dostał pytanie, czemu on, taki katolik, koleguje się z Olszańskim. I posłuchajcie, co odpowiedział.
A. Stanisław P. się pyta, panie Braun, jak pan się czuł przemawiając na marszu kamratów, którzy identyfikują się z symbolami pogańskimi? Czy nie przeszkadza panu, że Olszański mówił, że cytuje srana Biblię? To też nie przeszkadza. Mm. Stanisław P. się pyta.
Spod kolumny Zygmunta, tam właśnie w sobotę, w promieniach zachodzącego pięknie słońca, wyraziłem przekonanie, że świat, nasz polski świat, nasze polskie życie, na pewno scena polityczna rozpadła się dziś na dwoje i dzieli się na tych, którzy są za tym, żeby było państwo polskie i tych, którzy tego nie chcą.
Tego typu działaniami Braun wychował sobie wyjątkowo ksenofobiczny elektorat. Do tego stopnia, że kiedy profil partii Brauna zamieścił na Facebooku apel o zbiórkę podpisów i na plakacie, zupełnie przypadkiem, pojawiły się ubrania w kolorze żółto-niebieskim, to ich wyborcy wpadli w furię. Wy też popieracie ukrainizację Polski? Partia musiała szybko zmienić grafikę, aby kolory ubrania nie gorszyły patriotów. Tak, to naprawdę się wydarzyło. Tak więc w skrócie wygląda spojrzenie Brauna na sprawy międzynarodowe. Ameryczka zła, Żydzi jeszcze gorsi, chcą przejąć nasze terytorium i zagnać nas do rezerwatu. A z tą Ukrainą to dacie spokój, kto to widział? Ale najgorsza to Unia Europejska. Unia jest dziełem szatana i trzeba czym prędzej ją opuścić. Z kolei Rosja? Ja to Putina nie pochwalam, ale chętnie spotkam się z putinowskim szpiegiem, potępię politykę sankcji wobec Rosji oraz zracjonalizuję atak Rosji na Ukrainę, bo ona biedna tylko broni się przed Ameryczką. Braun działa zgodnie z linią Kremla. Czy to robi z odruchu serca, czy z bardziej przyziemnych powodów, nie rozstrzygniemy. I to chyba mało ważne. Najważniejsze, że jest szkodnikiem. Braun walnie przyczynił się do brutalizacji języka polityki. Wielokrotnie groził przeciwnikom politycznym śmiercią. I uchodziło mu to na sucho. Zaczęło się chyba w roku 2012. To zresztą wtedy Braun zyskał większą rozpoznawalność. A przynajmniej wtedy ja usłyszałem o nim po raz pierwszy. W roku 12 Braun bywał na spotkaniach klubu Ronina. prawicowego klubu dyskusyjnego powiązanego luźno z PiS-em. Na jednym z tych spotkań podzielił się fantazją o strzelaniu do dziennikarzy Gazety Wyborczej oraz TVN-u.
To jest kolejny przesąd, przesąd polskiej inteligencji, pacyfizm. Wiara w to, że tu można cokolwiek załatwić, jak nie zostaną wyprawieni na tamten świat, tak? W sposób nagły, drastyczny i nieprzyjemny. No, powiedzmy, wziąłbym tak 100 redaktorów Gazety Wyborczej, ze 200 pracowników drugiej Gwiazdy Śmierci Centralnej dzisiaj, TVN-u. Nie wspominam oczywiście o etatowych zdrajcach i sprzedawczykach, którzy zawsze nimi byli, którzy ze starego reżimu przeszli w nowe lata suchą stopą. No jeżeli się tego nie rozstrzela, tak, co dziesiątego, to znaczy, że hulaj dusza, piekła nie ma. Skoro nie jest karana karą główną zdrada państwa, no to jest popyt, tak? To jest rynek na zdradę i zaprzaństwo.
Wybuchł skandal. Sprawę podchwyciły media i poprosiły Brauna o komentarz. Braun na szczęście przeprosił i powiedział, że tylko żartował. A gdzie tam? Podtrzymał swoje słowa i stwierdził, że z tym co dziesiątego to niedoszacował. Sprawa trafiła do prokuratury, ale ta w roku 13 umorzyła sprawę. Być może wtedy Grzegorz poczuł się bezkarny i kontynuował swoją retorykę mordu. Brawo, prokuratura! W roku 16 Dariusz Matecki, tak, ten Matecki, przeprowadził z Braunem wywiad. W trakcie tego wywiadu Braun powiedział, że Tusk powinien stanąć przed Trybunał Stanu, Sąd Wojskowy, a następnie pod ścianę. A chyba wiecie, co sądy wojskowe robią pod ścianą. Te słowa ponownie uszły mu na sucho. Braun często mówi o karze śmierci dla zdrajców stanu. Zbierał nawet w tej sprawie podpisy. Rodzi to jednak pytanie, kim są zdrajcy stanu? Kiedy prześledzimy jego publicystykę, okaże się, że definiuje on zdradę stanu nader szeroko. W rozmowie z Gozdyrą powiedział, że zdrajcami stanu byli dziennikarze lobbujący za wyjściem Polski do Unii. Zdradą stanu było stacjonowanie korpusu NATO w Szczecinie. Zdradą stanu jest oddawanie czołgów Ukrainie. Zdrajcami stanu według Brauna byli także Tusk, Komorowski oraz politycy PiSu. Kiedy połączymy kropki, to wyjdzie nam, że Braun postawiłby pod ścianą połowę polskich polityków, połowę polskich dziennikarzy i rozstrzelałby ich za zdradę stanu. Tak więc zdradą stanu, którą trzeba ukarać śmiercią, są takie trywialne i słuszne działania jak popieranie akcesji Polski do Unii. Zdradą stanu według Brauna nie jest natomiast spotykanie się w Rosji z wydalonym z Polski za szpiegostwo Świridowem i robienie sobie z nim fotek. W trakcie pandemii, na jednym z wieców, Braun porównał polski rząd do nazistowskich zbrodniarzy. Z rozrzewnieniem wspominał zamach AK na nazistę Franza Kuczerę.
Gdzie dzisiaj, szanowni państwo, po tej samej ulicy, przy której leży taki głaz, wiecie państwo, pamiątka, zamach na Kuczerę, w sercu Warszawy, nasi ludzie dali radę, generał Nil i młodzież z Kedywu. Tak? I tą samą ulicą jeżdżą czarnymi autami, wprawdzie innej marki, jeżdżą zbrodniarze, szanowni państwo, tymi autami. I co i nic. I nie ma kary na nich. I naród polski tym ludziom, którzy więcej mają wspólnego w swoim dziele zniszczenia, zniewolenia. Właśnie, z nieboszczykiem Franciszkiem Kuczerą, czy gubernatorem Fischerem, czy Frankiem. Z nimi oni mają więcej wspólnego. Mają więcej wspólnego z sowieckimi ambasadorami. Z zaborcami ruskim, pruskim, austriackim. Z nimi mają więcej wspólnego ci, którzy dzisiaj Polaków upadlają, zniewalają.
Innymi słowy, Braun swoją piękną polszczyzną zasugerował, że należy mordować przedstawicieli polskiego rządu. Jak więc widzicie, Braun rozdawał wyroki śmierci od lat wielu osobom. Aż w końcu w roku 21 rzucił do ministra Niedzielskiego słowa: będziesz pan wisiał. Opinia publiczna była zszokowana zbydlęceniem Brauna. Ale skąd ten szok, moi mili? To nie było nic nowego. Jaki jest wymarzony ustrój polityczny Brauna? Braun brzydzi się demokracją. Jest monarchistą. Popiera monarchię dziedziczną. Braun nie wierzy jednak w spokojny upadek demokracji. Konieczny jest zamach stanu. Jak to ujął w jednym wywiadzie? Mówiąc wprost, Najpierw zamach stanu, a potem całkowita zmiana systemu politycznego. Jestem monarchistą, więc modlę się o powrót króla. A jakimi wartościami kierowałaby się ta monarchia? Oddajmy głos samemu Brownowi.
Proszę państwa, tak więc zadeklarowałem wielką wiarę w przyszłość polskiego projektu politycznego. Muszę doprecyzować, jaki cel istnienia państwa polskiego, bo o to też może ktoś zapytać, po co ono w ogóle ma istnieć, prawda? Czy to nie jest jakaś fanaberia, szowinizm i egoizm? No cel bardzo z mojego punktu widzenia jasny. Po to ma być korona polska odzyskana, podniesiona i utrzymana, żeby papież rzymski miał wiernego rycerza. Krótka sprawa. To jest moje pojmowanie sensu istnienia państwa polskiego.
Tak, celem istnienia Polski jest bycie wiernym rycerzem Watykanu. A jeśli jakiś obywatel nie jest katolikiem? No trudno, i tak musi słuchać papieża. Braun popiera intronizację Chrystusa na króla Polski.
Będę zabiegał o wolność gospodarczą, o broń jądrową dla polskiej armii i o intronizację Chrystusa króla.
Szerzej swoją wizję katolickiego państwa Braun wyłożył w Konfederacji Getrwałdzkiej. To taka deklaracja, którą podpisały wszystkie szury z Polski, w tym także Bosak i Mentzen. Konfederację Getrwałdzką można nazwać programem partii Brauna. Zresztą znajduje się ona na stronie jego partii. Sądząc po barokowym języku, napisał ją sam Grzegorz. No i oczywiście jest jednym z sygnatariuszy. Oszczędzę wam czytania całości tego bełkotu i wybiorę tylko najsmakowitsze kąski. Tak więc w pierwszym akapicie sygnatariusze oddają swoje życie prywatne i publiczne panowaniu Chrystusa Króla Polski oraz opiece jego Najświętszej Matki, Królowej Korony Polskiej. A władzę ich nad sobą pojmują całkowicie realnie, nie tylko symbolicznie. Braun zatem oddał swoje publiczne życie panowaniu Jezusa. Publiczne, czyli też polityczne. Dalej dokument wspomina o objawieniach w Getrwałcie, skąd zresztą wzięła się jego nazwa. Sygnatariusze twierdzą, że mamy wobec Matki Boskiej dług. To ona wyratowała nas ze śmiertelnych zagrożeń i dała promesę niepodległości. To zatem Matce Boskiej zawdzięczamy niepodległość. Następnie sygnatariusze określają cel, jaki powinien przyświecać polityce. I jest to dążenie do wielkiej Polski katolickiej, która ma służyć przede wszystkim dążeniu Polaków do życia wiecznego. Sygnatariusze stoją na gruncie prawa naturalnego i sprzeciwiają się szarganiu katolickich świętości. Dalej zobowiązują się do obrony kapłanów przed wszelkimi zamachami zmierzającymi do zakwestionowania ich władzy duchowej i uszczuplenia środków koniecznych do działania. Jest też oczywiście obrona życia ludzkiego w wyznaczonych przez Boga Stwórcy granicach, zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych. Dalej sygnatariusze sprzeciwiają się demoralizacji młodzieży przez ekologizm i genderyzm. Niemiły jest im także globalizm i marksizm kulturowy. Chcą jawnego życia publicznego, a nie tajnej władzy, mafii, służb i lóż. Nie chcą antynarodowego liberalizmu. Postulują najwyższy w życiu doczesnym wymiar kary dla wrogów ojczyzny, dezerterów w obliczu wroga i zdrajców stanu. A dokument kończy się zawodzeniem do niebios. Prowadź nas łaskawie, Najświętsza Maryjo Panno Niepokalana. Proponuję wam mały eksperyment myślowy. Co byście powiedzieli o polityku muzułmańskim, który podpisałby analogiczną deklarację? Który chce wprowadzenia wielkiej Polski muzułmańskiej? Który oddaje swoje życie publiczne Mahometowi? Który jako nadrzędny cel państwa definiuje dążenie Polaków do życia wiecznego w islamskim raju? Który łyka bajki na temat objawień i na tej podstawie chce kreować politykę państwa? Bo ja bym pomyślał, że ziomek chce wprowadzić państwo wyznaniowe. Braun jest fanatykiem religijnym. Ma też naturę inkwizytora. Nie ogranicza się do żarliwego wyznawania własnej religii. Wściekle atakuje religie obce. Tak więc buddyści wyznają według niego szatana.
Pan Dalaj Lama nie jest autorytetem, który bym komukolwiek polecał w jakikolwiek sprawach. Jest to przedstawiciel satanistycznego kultu.
Szatana wyznają także Żydzi.
Ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego triumfalizmu.
Obrywa się też protestantom. Oni akurat nie wyznają szatana, jednak Luther sprowadził na świat wszystkie plagi egipskie, co Braun wykazał w swoim filmie o rewolucji protestanckiej. Religijność Brauna jest bardzo mało intelektualna. Nie znajdziemy u niego wyszukanych przemyśleń teologicznych. Jest za to dużo odwołań do zjawisk nadprzyrodzonych. Braun kręci właśnie filmy poświęcone objawieniom w Getrwałdzie, wedle których Matka Boska objawiła się 150 lat temu wieśniaczkom i to zapobiegło wojnie światowej. Chyba jednak miała mało many, bo przecież wojna światowa wybuchła tylko 40 lat później. Fanatyczna religijność Brauna ukształtowała jego spojrzenie na kwestie bioetyczne i tym się teraz zajmiemy. Braun zaciekle zwalcza aborcję oraz zapłodnienie in vitro. Nazywa in vitro niegodziwą procedurą zootechniczną.
Dziś widać, jak dramatyczna to sprawa. Dziś, kiedy rząd warszawski, którego nie nazywam polskim, angażuje się w propagowanie pigułki wczesnoporonnej dla nieletniej dziatwy i procedury zootechnicznej in vitro na koszt podatnika.
A ostatnio w Sejmie porównał in vitro do Holokaustu.
Są procedury godziwe i niegodziwe. I to, że bardzo wielu ludzi pragnie potomstwa. Chwała Bogu, normalny człowiek pragnie potomstwa i cieszy się, kiedy Pan Bóg błogosławi. Ale to, że są niegodziwe sposoby czynienia zadość tej tęsknocie, to wiemy z historii. Niemiecki program Lebensborn dał dzieci wielu poczciwym ludziom, wielu dobrym Niemcom. Wcale nie wszyscy byli członkami NSDAP, a jednak porywanie i handel dziećmi nie jest przez nas sankcjonowany i nie jest uznawany za dobre rozwiązanie tego problemu. A więc skoro jest problem, diagnozujmy go, ale nie szukajmy rozwiązań z piekła rodem. Składam wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu.
A poza tym Braun jest oczywiście zwolennikiem całkowitego zakazu aborcji. Kumpluje się z Kają Godek. Popierał jej projekt, który zakładał karę do 2 lat więzienia za informowanie o tym, gdzie i jak możemy dokonać aborcji. Niedawno razem z nią wtargnął do Ministerstwa Zdrowia, które pracowało nad nowymi wytycznymi dotyczącymi przerywania ciąży. Według wytycznych przesłanka dotycząca zdrowia mogłaby dotyczyć także zdrowia psychicznego. Na skutek wtargnięcia Brauna i Godek, którzy podnosili krzyki o mordowanie ludzi, posiedzenie zespołu odwołano. Fanatyzm religijny odbija się także na stosunku Brauna do osób LGBT. Jeszcze parę lat temu Braun wyznawał politykę niezaglądania do cudzych łóżek. Jednak w roku 19 Uszura Marcina Roli określił się jako zwolennik penalizacji aktywności homoseksualnej jako takiej. Powtórzył tę myśl w książce pod tytułem Polska według Konfederatów, będącej zbiorem wywiadów z tymi cyrkowcami. Oto wypowiedź Brauna z tej książki. Niestety, eksperyment, jakim była depenalizacja praktyk sodomickich, z perspektywy czasu należy ocenić jednoznacznie jako nieudany. Braun zatem popiera karanie samych aktów homoseksualnych. A jaka byłaby to kara? No cóż, mało przyjemna. Otóż dał pod rozwagę pomysł batorzenia gejów. Zaś Robert Biedroń, jako, cytuję, zawodowy sodomita, powinien według niego trafić do więzienia. Braun z mównicy sejmowej nazywa osoby LGBT dewiantami oraz sodomitami. Przypisuje im także skłonności do wykorzystywania dzieci, co oczywiście jest brednią obaloną przez naukę. A niedawno stwierdził, że na paradach w Warszawie pojawia się symbol motylka będący znakiem pedofilów.
Parady dewiantów na ulicach polskich miast, w tym także miasta stołecznego Warszawy, z wykorzystaniem lawet, lor, tirów fundowanych przez ambasady obcych państw i na tych lawetach między innymi emblemat motylka, który wśród dewiantów jest znakomicie rozpoznawany jako sygnał rozpoznawczy zainteresowań właśnie nieletnimi, właśnie dziećmi polskimi.
Na paradach faktycznie pojawiają się czasem motylki, bo wiecie, motylki są ładne. Wiele dziewczyn sobie robi tatuaże z motylkami i nie dlatego, że należą do pedofilskiej międzynarodówki. Czasem więc są to zwyczajne motylki, a czasem na paradach pojawiają się niebieskie motylki, będące symbolem autyzmu. Jednak takie proste wyjaśnienia nie przekonują Brauna. To musi być światowy spisek pedofilów i Żydów. Interwencja poselska to instrument kontrolny nakładający na instytucje publiczne jednostki gospodarki niepaństwowej obowiązek udzielenia posłom w terminie 14 dni informacji o stanie sprawy, w której poseł podjął interwencję. A przynajmniej tak głosi wikipediowa definicja. Braun zdefiniował interwencję poselską na nowo. U Brauna interwencja poselska jest czymś pomiędzy chuligańskim wtargnięciiem a patostreamingiem w stylu Daniela Magicala. Wszystkie swoje interwencje Braun zamienia w zajmujące spektakle, które transmituje na żywo i na których ze swoim tubalnym głosem występuje niczym aktor na scenie. Immunitet poselski traktuje niczym glejt na bezkarność. Przepycha się z ludźmi, narusza ich nietykalność cielesną, szarpie się. Liczy się rozgłos, lajki, rozpierducha. Interwencyjne szaleństwo zaczęło się w trakcie pandemii. Braun m.in. wporował do Instytutu Kardiologii, gdzie dopadł ministra Szumowskiego. W trakcie błazenady łamał regulamin szpitala, biegając po całym przybytku bez maski i szarpiąc się z pracownikami. Zresztą, zobaczcie sami.
Niech pan nie umyka, bo ma pan być zbadany alkomatem. Ma pan być zbadany alkomatem, jako kierownik placówki budżetowej, w godzinach pracy i w miejscu pracy.
Panie,
niech pan nie czmycha.
Panie,
ja dokonuję zatrzymania pana w tym miejscu.
Panie, dokonuję,
zatrzymania pana w tym miejscu. Zatrzymania obywatelskie. Ty jak ucieka, nie chce się dać zbadać.
Jednak wiecie, jak to z patostreamami. Widzowie w końcu się nudzą, więc ze streama na streama trzeba coraz wyżej podnosić poprzeczkę. Trzeba bardziej dymić, bo zaczną oglądać co innego. Z interwencji na interwencję Braun zatem posuwa się coraz dalej. W styczniu tego roku Braun wtargnął do budynku krakowskiego sądu. Zeznawał tam w obronie swojego kolegi, Marka M., oszusta poszukiwanego obecnie listem gończym, w związku z zarzutami o znęcanie się nad osobą bliską. Zresztą to mało ważne, właściwa akcja wydarzyła się poza salą sądową. Braun spostrzegł na korytarzu sądu choinkę. Choinka sprowokowała Brauna bombkami z symbolami LGBT i Unii Europejskiej. Braun zatem dokonał aktu wandalizmu, który już chyba wszyscy znacie.
Słuchajcie, na stanie jest choinka, która propaguje eurokompost. Choinka, która propaguje hasło Konstytucja, tylko że z tej wcześniejszej wersji. Proszę, hasło propagujące przyjaźń polsko-radziecką. Wróć, teraz to się zmieniło. No właśnie, Omzryk byłby zadowolony.
Nawet gwiazdka tęczyła.
Więc właśnie w tej chwili jesteśmy kochani, by zapłacili za to podatkę. Proszę na to zmarzyć.
Proszę mi pomóc. Tak to się robi na południe. Z interwencji.
Ewakuacja z sądu LGBT. Jakiś eurokołchoz tu widzę. Jakieś hasła zwolenników idei lewackich. No więc kochani, proszę, jeżeli...
W maju Braun wparował do niemieckiego Instytutu Historycznego i jak na obrońcę wolności słowa przystało, przerwał wykład profesorowi Grabskiemu, wyrwał mu mikrofon, zaczął nim uderzać o pulpit i wywrócił głośnik. Mieliśmy wykręcanie rąk Szumowskiemu, mieliśmy kradzież choinki, mieliśmy zniszczenie sprzętu nagłaśniającego. Eskaluje to bardzo szybko. Co będzie następne? To pytanie sobie zadałem, pisząc tekst tego filmu. Nie zdążyłem skończyć pisania. Odpowiedź już przyszła. Braun chwycił w Sejmie za gaśnicę, przerwał obchody Chanuki i zgasił gaśnicą świecę. Braun został za to ukarany uszczupleniem pensji poselskiej o blisko 50 tysięcy złotych. Jednak szybko zebrał więcej w zbiórkach od wyznawców. Jak ktoś słusznie zauważył, jest to model biznesowy patostreamerów. Jedyna różnica to, że nie ma donatów na żywo, tylko są zrzutki po akcji. Świeczki chanukowe były obecne w Sejmie od 17 lat. Braun musiał je widywać w poprzednich latach. Czemu dopiero teraz dostrzegł w tym satanistyczny rytuał, który trzeba było rychło zakończyć? Czy może wiąże się to z rekordową oglądalnością sejmowych streamów? Możemy się tylko domyślać i czekać na to, co odwali następnym razem. Mówiąc o Braunie, nie sposób pominąć tematyki covidowskiej. Pandemia koronawirusa zleciała Braunowi jak z nieba. Covidowe obostrzenia stanowiły doskonałe środowisko wylęgania się szurów, a Braun po ojcowsku przytulił ich do siebie. Nim jeszcze wirus na dobre się rozkręcił, Braun zaczął reklamować książkę Fałszywa pandemia. Książkę napisaną przez duet niemieckich heterodoksów Sucharida Bhakti i jego żonę Karinę Reis. Sucharid to mikrobiolog, który głosił obalane tezy o nieistniejącej pandemii, porównywał COVID do zwykłej grypki, a także straszył, że szczepionki zdziesiątkują ludzkość. Braun biegał z tą książką wszędzie, reklamował ją nawet z sejmowej mównicy. Sama książka została wydana przez Fundację Osuchowa założoną przez Brauna, której prezesem jest obecny poseł Brauna Włodzimierz Skalik. To też ciekawy model biznesowy. Braun nie szczypał się z retoryką. Wrzucał szurom meski, w których porównywał obostrzenia covidowe z okupacją hitlerowską. Żeby było zabawnie, kiedy Rzepa zauważyła, że koronasceptycyzm łączy się często z antysemityzmem, to oburzony Braun wypalił. Wow, standardowa procedura. Jak się nie ma argumentów rzeczowych, to pojawia się redukcja ad hitlerum. Ot, konsekwencja. Czy niektóre obostrzenia były głupie? Na pewno tak. Zakaz wchodzenia do lasów był absurdalny i widać, że rząd działał po omacku. Można to było krytykować rozsądnie. Ale to przecież Braun. Nawet mając przed oczyma oczywisty absurd, nawet mając przed sobą pustą bramkę, potrafił kopnąć się w kostkę zamiast w piłkę. Sytuację z lasami skomentował zatem następująco. Co wy tam knujecie w tych lasach? Kto ma tam lądować w tej puszczy, że Polacy nie mogą wyjść na spacer, przewietrzyć się przy pięknym wiosennym słoneczku? Tak jest. Rząd zamknął lasy w całym kraju, aby przeprowadzić jakąś tajną operację. Kto miał wylądować w lasach? Pewnie Żydzi. Bo wiecie, pod CPK ma być żydowski bunkier dowodzenia. W świecie Brauna wszystko musi być spiskiem. Po co zamykać lasy w całym kraju, skoro do przeprowadzenia jakiejś operacji wystarczyło zamknąć tylko jeden las gdzieś na odludziu i nikt by się nie zorientował? W tym samym przemówieniu Braun majaczył. Pod pretekstem walki z wirusem budujecie tutaj wyższe piętra systemu totalnej inwigilacji. Ściągnij sobie Polaku rodaku obywatelu na własnego smartfona takiego elektronicznego pastucha dla grzecznych obywateli. Co wy tu robicie? Czy wy sami wiecie, co to jest za agenda? A może starsi i mądrzejsi objawiają wam z dnia na dzień, co to jest za scenariusz, w którego odgrywanie sami się zaangażowaliście? To jest tak zwany psi gwizdek. Przeciętny odbiorca nie wie, co to znaczy wyrażenie starsi i mądrzejsi. Odbiorca prawicowy wie. To są Żydzi. Bo wiecie, Żydzi to starsi bracia w wierze. Wyrażenie starsi i mądrzejsi spopularyzował obłąkany antysemita Michalkiewicz, który w ten sposób nazywa właśnie Żydów. I podobnie jak Braun głosi teorie spiskowe o Judeopolonii. Więc polski poseł z mównicy sejmowej bredził o żydowskich spiskach stojących za pandemią. Asystentką społeczną Grzegorza Brauna jest Justyna Socha Welesprzęgło, papieżyca polskiego ruchu antyszczepionego. Organizowała ona marsze, w których szury niosły trumny oraz przebierały się w obozowe pasiaki. Braun często występował z nią na wiecach. Braun, oczywiście, rozpowszechniał fejki na tematy medyczne. Osoby zaszczepione na COVID miały być według niego bardziej narażone na zachorowanie. Objawy wywoływane przez wariant Omikron miały być w rzeczywistości niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Szczepionki miały też wywoływać plagę poronień. Twierdzenia te były obalane przez portale takie jak Demagog. Z oszczędności czasu nie będę się więc nad nimi zatrzymywał i odsyłam do artykułów. Braun także promował leczenie COVID-u amantadyną, która według badań jest nieskuteczna. Sugerował spisek Big Pharmy, która ukrywa fakty o amantadynie, ponieważ jest ona tania i koncerny na niej nie zarobią.
Władza nie interesuje się drobnymi sumami. Stąd mowa o szczepieniu, a mniej się jakoś nagle mówi o leczeniu. Pan doktor Bodnar z Przemyśla i jego legendarna amantadynowa kuracja, no to właśnie jest za tanie. To są śmieszne pieniądze, to jest jakieś 30 zł na pacjenta. Kto by tam z wielkich i możnych tego świata chciał się po to schylić?
Również te wszystkie działania nie powinny dziwić. Braun szurał w ten sposób już wcześniej. Swego czasu Braun reklamował film Wyszczepieni autorstwa Andrew Wakefielda. Film o domniemanych związkach szczepień przeciwko odrze, śwince i różynce z autyzmem. Wakefield jest szarlatanem, któremu odebrano uprawnienia lekarskie. Sfałszował badanie dotyczące związków szczepień z autyzmem. Kierowały nim pobudki finansowe. Otrzymał blisko 500 000 funtów od prawników obsługujących rodziców dzieci, którzy domagali się odszkodowań od koncernów medycznych za rzekome szkody poczynione ich dzieciom przez szczepionki. Badanie Wakefielda zostało wycofane z Lanceta, a późniejsze badania nie potwierdziły takich związków. Wakefield jest obecnie pariasem w świecie naukowym, cenionym wyłącznie przez ludzi pokroju Justyny Sochy, która zaprasza go na antyszczepienne demonstracje. I jako wisienka na torcie? Braun zaatakował Big Pharmę za to, że mamy obecnie kult zdrowia. Nie dla mafii farmaceutycznych. Mamy kult zdrowia, ale pod określonymi przez reżim warunkami. Kult życia wiecznego, doczesnego. Nie pij, nie pal, umrzesz zdrowszy. Tak. Ten kult niepalenia fajek najgorszy. Braun jest szalony, ale jest ktoś jeszcze bardziej szalony od niego. To jego świta. Braun otoczył się totalnymi szurami. Szczegółowa analiza każdego z nich to materiał na 10 osobnych filmów. Dlatego, dla samego kontekstu, omówię skrótowo tylko parę wybitnych sylwetek. Asystentką społeczną Brauna jest wspomniana przed chwilą Justyna Socha, prezeska stowarzyszenia Stop Nop, papieżyca polskiego ruchu antyszczepionego. Kobieta, która sugerowała, że szczepionki mogą powodować homoseksualizm. Bliskim współpracownikiem Brauna jest Jacek Ci. No, był, bo chyba właśnie się rozstali. Jacek startował w tych wyborach do Senatu z namaszczenia Brauna. 2 miesiące temu. 13 grudnia, a więc parę dni temu, Jacek stwierdził, że należy odżydowić Polskę cyklonem B. Zapowiedział także, że jutro w Sejmie o 16:00, w trakcie uroczystości zapalenia menory hanukowej, wybuchnie bomba. Tak, kolega Brauna zapowiedział dokonanie ataku terrorystycznego. Normalna partia. Potem Jacek się tłumaczył, że ktoś mu się włamał na konto, ale mało kto mu wierzył. Podobno obrzydliwe treści wypisywał od dawna. Nie uwierzyła mu także policja. Został zatrzymany. Według prokuratury dowody wskazują na to, że to on wysyłał te wpisy. Grozi mu 8 lat więzienia. Jacek pluł antysemicką żółcią od lat, chwalił też Putina, nazywał Zełenskiego terrorystą, wzywał Polskę do opuszczenia NATO oraz groził jednemu dziennikarzowi, że pewnego dnia obudzi się obok zakrwawionego końskiego łba, a potem czekają go jeszcze gorsze atrakcje. Działał w partii od roku 19 i partia przez 4 lata tolerowała jego wybryki. Rzeczniczką partii Brauna jest Marta Czech. W jednym z wywiadów stwierdziła, że nie wyklucza prawdziwości teorii spiskowej o nazwie Niebiańska Jerozolima, która zakłada, że wojna w Ukrainie jest po to, by terytorium Ukrainy mogli zasiedlić Żydzi. Kolejnym asystentem Brauna jest Konrad Niżnik. Startował do Sejmu z numeru 3. Zasłynął słowami, że Żydzi zamordowali Jezusa i są potomkami szatana. Asystentem Brauna jest też Rafał Foryś. Miał 1 na liście. W wolnych chwilach walczył zaś z 5G. Asystentem Brauna jest Piotr Heszen, miał 3 na liście. Jest autorem programu partii. Polecał film o UFO, z którego wynikało, że UFO to upadłe anioły przebywające w eterze. Miał także na koncie wiele antysemickich wypowiedzi, w Polsce według niego rządzą Żydzi. Kumplem Brauna jest też Tomasz Stala. Miał z jego poparcia 1 w Częstochowie. To on nagrywał słynne rozmowy z Braunem o tym, czy Joda był Żydem. Stala przyznał się, że jego poglądy ewoluowały w kierunku faszystowskich. Poza tym neguje fakt lądowania na Księżycu, dzieli się wątpliwościami co do Holokaustu, wydaje książki kłamcy Oświęcimskiego oraz Biblię amerykańskich rasistów Dzienniki Turnera. Asystentką Brauna jest Katarzyna Szatkowska. Miała 3 miejsce na liście w wyborach. To Karynka, która łyka każdego antyukraińskiego fejka. Na przykład złapała się na zdjęcie Kwaśniewskiego, przerobionego w aplikacji FaceApp na kobietę. A poza tym sprzeciwia się prywatnym lekcjom ukraińskiego, bo to według niej ukrainizacja Polski. Notabene, Szatkowskiej nie spodobał się mój niedawny film o kandydatach Konfederacji w wyborach, w którym opisałem jej wybryki. Doniosła na mnie do prokuratury. Znaczy to, że był to bardzo dobry film. Jeśli jeszcze nie widzieliście, polecam. Omawiam tam więcej szurniętych braunistów. Braunistką jest także Diana Ruchniewicz. Miała 4 miejsce na liście. Wierzy w teorie spiskowe o chemtrails, w teorie spiskowe o broni HARP oraz wierzy w to, że robaki wywołują raka. Wierzy także, że ludzie przez 5G mdleją na koncertach. Krystyna Jarocka to braunistka, która startowała do Senatu. Także wierzy w szkodliwość 5G, a poza tym wierzy w planety Nibiru, Illuminati oraz w cudowne zmartwychwstania. Jeśli tak wyglądają najważniejsi politycy w partii, to wyobraźcie sobie, jak muszą wyglądać jej wyborcy. Wyborcy, które mają jeszcze mniejszy kapitał kulturowo-intelektualny i którzy są przez swoich polityków pasieni bzdurami na temat Żydów, Ukraińców oraz 5G. Czy to jeszcze partia, czy już sekta? Czy członkowie tej sekty zrobią w końcu coś strasznego, tak jak sekta Charlesa Mansona? Jacek Ci swoim alarmem bombowym dał nam przedsmak tego, co może się wydarzyć. Czas nam pokaże. Obecnie trwają silne tarcia w Konfederacji. Niewykluczone, że brauniści odłączą się od reszty. Otworzy im to drogę do dalszej radykalizacji. Nic już nie będzie ich hamować. Jeśli tak się stanie, reszta Konfederacji zacznie się od nich odcinać. Nie dajcie się na to nabrać. Nie byłoby braunistów bez korwinistów i narodowców. Nie byłoby braunistów bez Mencena, któremu wyszło w badaniach fokusowych, że sojusz z Braunem da mu dodatkowe procenty. Ten niby umiarkowany Mencen od lat bagatelizował wyskoki Brauna. Posunął się nawet do stwierdzenia, że Braun byłby świetnym ministrem kultury. Oni są wszyscy po jednych pieniądzach.